W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie. Dzisiaj wyjątkowo...
Dzień dobry.
Dzisiaj wyjątkowo w piątek z uwagi na ciszę wyborczą. Zacznijmy zatem, tak jak zwykle, od poniedziałku. W poniedziałek zajmowaliśmy się tym, co powiedział swoim kolegom partyjnym Sławomir Neumann. Nagrania te zostały ujawnione. Pytaliśmy słuchaczy w otwartym mikrofonie, o czym świadczą ujawnione wypowiedzi Sławomira Neumanna. Posłuchajmy, co o tym sądzą nasi słuchacze.
Żadne prywatne rozmowy. Rozmowy na temat kraju i 60 milionów ludzi w biurach państwa, a państwo to biuro opłaca, to nie prywata. Transparentność to podstawa istnienia tych organizacji, stowarzyszeń czy partii.
Język jest jaki jest, ale jeszcze gorsze od tego języka jest to, jak pan Neumann, i ja uważam, że to większość polityków tych tak zwanych właśnie elit trzeciej RP traktuje państwo, ludzi, ale przede wszystkim stosunek ich właśnie, tych elit do państwa i ich poziom zblatowania tą tak zwaną najzwyczajną kastą sędziowską. No to właśnie o to chodziło.
Jest to nagranie, które mówi mi o myśleniu poszczególnego polityka czy poszczególnych polityków. I my jako wyborcy mamy wiedzieć, czy ja, czy pan, dowiedziałby się pan to, co w Tczewie się tam stało?
Wydaje mi się, że należałoby zadzwonić do Mariana Banasia lub tak bez żadnego trybu do Jarosława Kaczyńskiego i zapytać się o dwie wieże w spółce Srebrna, która również dostaje pieniądze z budżetu państwa od zwykłego podatnika, i zapytać się Zbigniewa Ziobry, jak postępuje postępowanie. No i mam to pikuś, proszę pana.
Teraz, w gorącym okresie przedwyborczym, PiS widzi, że zaczyna mu się ślizgać pod nogami, to zaczyna wyciągać, no taśmy, z wewnętrznego spotkania partyjnego.
Przez te obozy z układu okrągłostołowego PSLD oni praktycznie nie umieją rządzić. Oni myślą tylko o sobie, proszę państwa. No to trzeba wyraźnie to widzieć, tak? Wszystko nam zabiorą, po prostu stworzeni są do grabieży, do mafijnych układów, do niszczenia rodziny i tak dalej.
Panie Adamie, czy pan jest bardzo zszokowany tym, co zeznał do ukrytego mikrofonu Sławomir Neumann?
Jestem zszokowany średnio i może nie tyle nawet poziomem Sławomira Neumanna, bo on tam aż tak bardzo nie odbiega od tego, co obserwuję w jego zachowaniach. To nie jest sympatyczny polityk, w ogóle antypatyczny człowiek, tak on na mnie działa. Natomiast zaskoczony byłem skalą manipulowania w Platformie Obywatelskiej, skalą manipulowania własnymi kolegami, bo przyjeżdża Sławomir Neumann z Gdańska jak prokonsul do Tczewa i on im
tak
mówi, wolę słowo prokonsul jednak, i on im mówi, tym swoim kolegom ze szczebla powiatowego,
ruki paszwa,
dokładnie, wydaje im polecenia, mówi im, jak mają żyć, wydaje instrukcje. To nieładnie bardzo brzmi.
A panu się wydawało, że w Platformie czy w innych partiach jest inaczej?
Tak, ja nawet jestem przekonany, że w Platformie, która nosi nazwę Obywatelska i która się bardzo szczyci standardami samorządowymi,
że to
wyglądało inaczej, i miałem powody jednak mieć nadzieję, że partia, która opowiada o takich wysokich standardach i moralnych, i etycznych, przynajmniej część z tego zachowuje. Przynajmniej 10%. Tutaj nie ma nawet, nie wiem, 1%, bo to mi przypomina szefa kompanii, który przyjeżdża do jednostki wojskowej.
I ustawia po kontach towarzystwo.
Ustawia po kontach towarzystwo. To są takie bardzo kapralskie metody, bo zacząłem od tego prokonsula i to miało tak brzmieć trochę bardziej elegancko.
Dla mnie, nie wiem czy dla pana również, jest poznawczo bezcenna to jak ujawniła się pogarda dla wyborców własnej partii i ewentualnych koalicjantów. Przecież jeżeli to jest pewien modus operandi, czy coś, co tkwi głęboko w DNA tej mentalności platformianej, no to jakby źle wróży wyborcom i zwolennikom tej formacji.
No tam jeszcze jest taki pasus, tak, to jest taki, powiedziałbym, bardzo już powiatowy makiawelizm, że rządzimy, czy trzeba się dogadać z PSL-em na tym szczeblu powiatu, choć to są sami oszuści, jak stwierdza Sławomir Neumann, to też pokazuje taką brutalizację polskiej polityki, czystą instrumentalizację, tak bym to określił.
Ale taki pewnego rodzaju jest nihilizm. Miałem takie przekonanie, że można spokojnie panu Sławomirowi Neumannowi doczepić taką ksywkę. Nie można oczywiście na antenie podać to w pełnym brzmieniu, ale w deto mam. Bo wszystkie standardy, jakby kompetencje, zasady demokratyczne, to wszystko pan Neumann właśnie tam to ma, tak określił, i ma wrażenie, że to jest jakiś taki pewien obraz jakby podejścia w ogóle do polityki, do Polski, do problemów, do rozwiązania. Że tak
no to, naprawdę... jest na pewno bardzo brzydka twarz Platformy Obywatelskiej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zejdźmy z pana Sławomira, przejdźmy do wtorku. W sondażu, jaki przeprowadziła Polska Grupa Press, a wyniki, którego opublikowała Gazeta Lubuska, wynika, że w Lubuskim na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 38,6% respondowanych, a na Koalicję Obywatelską 36,3%, zaś na SLD 13%, a na PSL 5%. Pytaliśmy słuchaczy o ich komentarz do tych wyników. Posłuchajmy, co o tym sądzą nasi słuchacze.
No ale zważywszy na to, jak specyfikę tutaj naszego województwa, no to jest tak, sukces. W mieście w Zielonej Górze prawdopodobnie nie wygra, znając tutaj, jak się zawsze mówiło, Czerwona Góra, niestety. Najprawdopodobniej tak będzie.
Mogę powiedzieć, że trochę mnie to dziwi, że w zielonogórsko-gorzowskim takie są przewidywania. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. W każdym razie wolałbym, żeby jedna partia rządziła dalej i przejęła odpowiedzialność za państwo.
To tak jest. No powoli mentalność zmienia się i to w naszym czerwonogórskim województwie. Czas zrobi swoje, panie redaktorze.
Jestem słuchaczem młodego pokolenia, tam po 30, i już się nie dziwię, że bardziej w prawicę już ludzie wchodzą. Platforma to już bardziej już zobaczyła, że nie ma co tam w stronę prawą iść, to już bardziej na lewą poszła i tam próbuje troszeczkę elektoratu tam odebrać SLD. Tą drogą, którą teraz idziemy, Polska będzie szła, pomimo to, że wszystko, jest bardzo dużo rzeczy, które mi się nie podoba.
Dla mnie PiS powinien wygrać. Powinien po prostu PSL i SLD dostać w łeb i koniec. Oni nas prowadzili do dna, sprzedawali za złotówki.
Panie Adamie, my w zasadzie już nie musimy dzielić specjalnie skóry na niedźwiedziu, bo już za dwa dni będziemy wiedzieli, jaka jest odpowiedź społeczeństwa na programy wyborcze i ten sondaż, nie wiem, czy coś zmieni od naszej ostatniej rozmowy, bo wygląda na to, że PiS wygra z Platformą mniej więcej w stosunku 6 mandatów do 5. No i jeden mandat zapewne otrzyma SLD i bardzo ciekawy jest, kto ten mandat otrzyma, i przyznam się, że to jest dla mnie najbardziej ciekawy element wyborów lubuskim.
Zanosi się na trzecie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w naszym województwie, bo w 2015 roku, jak zauważyli wnikliwi obserwatorzy, tam różnica wyniosła 200 głosów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego było to już znacznie więcej. Natomiast tendencja jest stała i wygląda na to, że upada kończy się na naszych oczach mit czerwonego województwa lubuskiego, bo tak...
No, chyba się już w poprzednich wyborach
Wiele osób tak określało województwo lubuskie przez wiele lat. I widzimy, że te bastiony Platformy Obywatelskiej wzdłuż tego podziału, który jeszcze kilka lat temu, a na pewno kilkanaście, dzielił Polskę na Polskę A i Polskę B, gdzie tu na zachodzie mieli mieszkać wyborcy liberalni, którzy nigdy nie będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Okazuje się, że to tak nie działa, bo ludzie głosują po prostu przez pryzmat swoich własnych interesów, a nie ideologii, a wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość o wiele lepiej spełnia swoje obietnice, jest partią bardziej wiarygodną. No i ma program społeczny szeroki, do którego próbują teraz doszlusować inne partie polityczne, także wspomniana przez pana Lewica.
Zostawmy sobie te analizy na wieczór wyborczy, kiedy już będziemy mniej więcej wiedzieli, co się stało. Przejdźmy zatem do środy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Lech Wałęsa na niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej niemal tuż po pogrzebie Kornela Morawieckiego określił go mianem zdrajcy, za co otrzymał gromkie brawa. Jednak dwa dni potem wycofał swoje poparcie dla koalicji, pisząc, że zagłosuje na PSL, ale potem sam usunął ten wpis. Pytaliśmy słuchaczy, jak słuchacze oceniają rolę byłego prezydenta w polityce po 89, a ja ze swojej strony dodam do tego pytania, czy poparcie ze strony Lecha Wałęsy ma plusy dodatnie, czy plusy ujemne?
Pocałunek zdarza, że kogokolwiek prezydent namaści, to ta po prostu partia jest skazana na polityczny niebyt.
Nikt tak nie niszczy legendy i nie opisuje samego siebie, swojej miłości do samego siebie, jak sam Lech Wałęsa. No proszę posłuchać jego wypowiedzi, no. On sam obalił komunę. Wiemy, jak w Arłamowie obalał tą komunę.
Jego poparcie myślę, że nie będzie miało znaczenia. Natomiast noszenie w klapie Maryi to jest dla mnie żenada. To jest nieporozumienie. Dobrze, że żona Kiszczaka zostawiła dokumenty. Tam wszystko było czarno na białym. Kto to jest pan Wałęsa?
Bezwzględnie postać kontrowersyjna. Wypowiedzenie takich słów, takiego zdania, chwilę po śmierci człowieka, dla mnie również bezwzględnie patrioty. Dlatego poparcie Lecha Wałęsy dla każdego jest rzeczywiście jakimś pocałunkiem śmierci.
Ja uważam Lecha Wałęsę za przywódcę legendy, jaką były idee Solidarności. Nie uważam za człowieka o zdolnościach przywódczych.
Jakim trzeba być człowiekiem, żeby po wystąpieniu takim jak Wałęsy bić mu brawo? Jaką trzeba mieć mentalność? Kim trzeba być moralnie? Przecież normalny człowiek wstałby i wyszedł, aby przynajmniej już nie klaskał, a tu burza brawa.
Mam takie wrażenie, że Lechowi Wałęsie służby stworzyły legendę, z której zna go cały świat. Sam Lech Wałęsa, który współpracował z SB jako Bolek i który ma bardzo niejasne karty w swoim życiorysie po 89, sam w tę legendę uwierzył. W tę legendę wierzy mimo twardych dochodów, wierzy także spora część Polaków.
No to jest groteskowa i tragiczna postać. Człowiek, który roztrwonił swój kapitał.
No tu mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. Rzeczywistość faktów i rzeczywistość legendy. I ta legenda jest na korzyść Lecha Wałęsy. Natomiast fakty znane bardziej w Polsce działają na niego niekorzyść.
Bardzo niekorzystnie dla niego przemawiają. No, doprowadził do tego, że właściwie żaden lider partii politycznej już nie chce jego poparcia. Właściwie nawet proszą, żeby tego nie robił. No i to jest myślę też śmierć pewnego mitu i to jest tym bardziej dziwne, że to wszystko odbywa się na jego własną prośbę.
Wczoraj został opublikowany jego w mediach jego wywiad dla Radia Z, w którym on tak kompletnie się, nie chcę powiedzieć pogrążył, tylko tak pogubił pomiędzy swoją legendą a rzeczywistością, takie... Mam wrażenie, że jego myślenie wewnętrzne jest kompletnie ahistoryczne, że jakby trwa w uporze, że on, ja i to wszystko jest takie jakby niezrozumiałe, że w historii decydują procesy i że jednostka nawet bardzo wybitna ma dosyć ograniczone pole do wykonania.
Lech Wałęsa coraz bardziej niestety przypomina taką postać z klasycznej rzymskiej tragedii. Jest taka sztuka Plautusa, żołnierz samochwał. I to jest taka postać i tragiczna, i groteskowa. No i Lech Wałęsa bardzo tę postać przypomina.
Czyli ja mam takie wrażenie, że część przyzwoitych ludzi, do których mam nadzieję, że próbuję aspirować, przyglądając się temu, co robi Lech Wałęsa, ma coraz mniej ochoty do czerpania z tego jakiejś radości, satysfakcji, tylko ja myślę, że we mnie jest, narasta pewien pokład współczucia do tego stopnia zagubienia się pomiędzy rzeczywistością, a jakby takim samouwielbieniem, że jest tak. Tam jakaś być może psychiatryczna diagnoza w tym wszystkim.
No również targa podobne uczucie. No trudno tu o jakikolwiek komentarz. No to jest po prostu
raczej smutne niż wesołe.
To jest smutne i nie chciałbym się nad Lechem Wałęsą pastwić.
Przejdźmy do finałowego pytania tego tygodnia, a mianowicie tego, co w czwartek było w otwartym mikrofonie, mianowicie pytanie, na kogo państwo zagłosujecie, komu najbardziej ufacie, która wizja Polski się państwu, czyli z naszym słuchaczem, najbardziej podoba.
Powiem krótko, będę głosował na pana Maternę, czyli na PiS. Z tego względu, że no nie widzę tutaj alternatywy, tak? Poglądy mam jednak bardziej liberalne i tutaj skuszałby się Konfederacja, ale jednak niestety okazali się oni, najdelikatniej mówiąc, bardzo niewiarygodni.
Głos oddam na patriotów i dobrych gospodarzy polskich, ludzi dotrzymujących słowa. Jestem za kontynuacją tej władzy i oddam jej swój głos. Dziękuję bardzo.
Chciałbym zwrócić uwagę na znakomitych, wręcz fantastycznych senatorów, którzy są w pobliżu. Wadim Tiszkiewicz, wieloletni prezydent Nowej Soli, który nie dopuścił do tego, żeby Nowa Sól była w ruinie. Jedyny możliwy kandydat w tym okręgu na senatora. Mądry, szlachetny człowiek.
Ja stawiam na młode pokolenie, na Łukasza Mejzę, głównie ze względu na to, że jestem z młodego pokolenia.
Ja swój głos oddam na PiS, konkretnie na pana profesora Jacka Kurzępę, ponieważ to jest partia, która dotrzymuje słowa.
Ja głosuję na kolegę Marka Banysia, który jest siódemką na liście Konfederacji Wolności i Niepodległości.
Osoba, którą znam osobiście, uczciwa, pracowita, pani Cecylia Brodzińska, Koalicja Obywatelska, dziesiątka na liście Koalicji Lubuskiej.
Muszą głosować na PiS. Nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że jest to jedyna partia, która w czasie swoich rządów zrobiła bardzo dużo dla Polaków i dla Polski. Nikt tak nie zrobił.
Proszę państwa, najbardziej do tego, żeby głosować na PiS, przekonała mnie opozycja, tak zwana totalitarna opozycja. Przemówiła mi do rozsądku, że trzeba głosować na PiS. To w zasadzie tyle.
Ja głosuję oczywiście na KKW, Tyszkiewicz i na Lewicę.
Na pewno będę głosował na listę numer 1, listę PSL.
Moim kandydatem oczywiście PiS, do Senatu pan Marek Surmacz. Cała rodzina w sumie. Uważamy, że to jest bardzo dobra partia.
Choć będzie ciężko, ale lista numer 3, pozycja numer 2. Jestem wierny jednej idei, jestem wierny i na nich będę głosował.
Będę głosował na Konfederację, ponieważ to jest jedyna partia, która ludzi myślących logicznie.
Pan ma jakichś swoich faworytów, ale nam nie wypada przez radio namawiać słuchaczy do jakichś określonych partii. Ale mam przekonania i proszę mi ewentualnie dać odpór. Mam takie przekonanie, że PiS ustawił szachownicę wyborczą, że główne zagadnienia i pole dyskusji zostało wyznaczone przez PiS, przez pewnego rodzaju aktywności. Część tych aktywności jest aktywnościami z sukcesem i że wszyscy próbują prześcignąć PiS w obiecywaniu i że przekraczają właśnie pewną granicę populizmu.
Prawo i Sprawiedliwość ustawiło, czy ustawiało narrację od 2015 roku, czyniąc głównym polem sporu politycznego kwestie gospodarcze. Tymczasem...
No i społeczne też.
Gospodarcze, bo gospodarcze i społeczne to jest oczywiście wiąże się jedno z drugim, bo z sukcesu gospodarczego Polski wynika możliwość finansowania programów społecznych. Natomiast opozycja wyżywała się w nawoływaniu do przestrzegania konstytucji, walczyła o wolne sądy. I tutaj społeczeństwo, obserwując zmagania opozycji na tym polu, nie przyłączyło się do tego rodzaju narracji politycznej, która zakładała, że to są kluczowe dla Polski tematy. No i efekty tego mamy, że w końcówce kampanii wyborczej opozycja musi się ścigać z Prawem i Sprawiedliwością na socjalne obietnice.
Mówiąc, damy więcej, jak
tak, nagle PiS. Okazało się, że klasyczni neoliberałowie zostali populistami. Mam tu na myśli Platformę Obywatelską, chociaż nie do końca konsekwentnymi populistami, bo zapowiadałem majstrowanie przy programie 500+, więc tam jakaś tam...
Będą go urealniać, tak, modyfikować, tak, unowocześniać.
Tak, ta neoliberalna retoryka tam dalej gdzieś na obrzeżach się utrzymuje. Natomiast opozycja padła ofiarą swojej narracji. Z tym, że sytuacja jest o tyle inna, związana z wejściem lewicy do gry politycznej, że Prawo i Sprawiedliwość musi zrobić 45%, żeby zapewnić sobie samodzielną większość. Do tej pory wystarczało poparcie na poziomie 42-43%. Tym razem poprzeczka została postawiona bardzo wysoko. I od mobilizacji elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy będzie zależało, czy to ugrupowanie będzie rządziło samodzielnie.
Ja mam wrażenie, że kluczem do sukcesu poszczególnych ugrupowań będzie nie to, co oni głoszą, bo w gruncie rzeczy wszyscy głoszą mniej więcej to samo. Ciekawostką jest to, że zniknęły z ostatnich tych konferencji wyborczych flagi Unii Europejskiej i tęczowe flagi. Nagle wszyscy stają na biało-czerwonym tle i tacy są bardzo patriotyczni propolscy. W związku z tym takie mam przekonanie, że nie programy zadecydują, ale raczej to, co nazywamy zaufaniem do polityków i ci, którzy przez wyborców będą uznali za tych, którzy bardziej prawdopodobnie dotrzymają swoich obietnic.
Niebawem zobaczymy, jak to będzie.
Że zaufanie będzie być może ważniejsze.
Będziemy mogli to skomentować już niebawem.
To na tym dzisiaj kończymy. Życzymy Państwu miłego weekendu i namawiamy Państwa bardzo do uczestniczenia w wyborach i oddania głosu na tych, którym Państwo bardziej ufacie i które partia państwu wydaje się bardziej prawdopodobna w realizowaniu tego, co obiecuje, a obiecują wszyscy dobrą Polskę, lepszą Polskę i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia. Dziękuję panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.